Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 12.14 na naszym radiowym zegarze. Dziś mamy 16 dzień grudnia, pora na środowy otwarty mikrofon. 10 ofiar śmiertelnych, 9, przepraszam, i kilkudziesięciu rannych to krwawy bilans pacyfikacji załogi kopalni Wujek w Katowicach, przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko dokładnie 39 lat temu, przeprowadzonej po wprowadzeniu przez ekipę generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Najmłodszy z zastrzelonych górników miał zaledwie 19 lat, a pacyfikacja kopalni Wujek była jedną z największych tragedii stanu wojennego. Do stłumienia strajku górników komunistyczne władze wysłały milicję, wojsko, a nawet specjalne oddziały ZOMO wyposażone w czołgi i broń ostrą. Odpowiedzialni za wprowadzenie stanu wojennego generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, obciążony także za śmierć górników z Wujka, nigdy nie zostali skazani. To nie jedyna tragedia polskiego grudnia. 10-11 lat wcześniej, 17 grudnia 70 roku w Gdyni, wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy i było to najtragiczniejsze wówczas wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych protestów dokonane przez ówczesne władze komunistyczne. Zginęło 45 osób, 1165 osób zostało rannych. I to tylko dwie z polskich grudniowych tragedii, o których dziś chcę z Państwem porozmawiać, ale porozmawiać w takim kontekście. Czy rozliczyliśmy się należycie z najnowszej historii naszego kraju? Czy potrafimy o polskiej historii rozmawiać? Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa odbiera dziś Andrzej Pijanowski i taki pierwszy telefon już mamy. Serdecznie witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam Jerzy Rzepina, pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód.
Witamy Panie Jurku.
Proszę Państwa i Panie redaktorze, proszę mi dać dopowiedzieć, to, bo może te pierwsze słowa to będą nie na temat, ale muszę to powiedzieć odnośnie poniedziałkowej audycji, moich słów. Ja powiem do tej pani, odnośnie pana prezydenta świętej pamięci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie należy tak kalać tego, o zmarłych się mówi dobrze. I odnośnie tego to mojej wypowiedzi, że wszyscy, jakby on by nie podpisał, to wszyscy na niego. Tak, proszę państwa, wszyscy na niego medialnie chuzia. Bo było, proszę państwa, przypomnę, 5 stacji telewizyjno-radiowych, które były w rękach rządu. A w tym czasie rząd sprawował pan Donald Tusk. Więc dla wszystkich przypomnę.
Dobrze, to taki suplement.
Panie redaktorze, proszę bardzo, bo to jest bardzo ważne, bo to nie można szargać imienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Była jedynka, program pierwszy, program drugi, program trzeci, TVN, Polsat. Te wszystkie stacje jechały na pana Kaczyńskiego i wybierały presję, żeby ten pakt lizboński podpisał. Ta pani kłamie, proszę państwa.
Dobrze, bo jutro zadzwoni. Bardzo pana przepraszam. Uzupełnił pan już swoją poniedziałkową wypowiedź, a teraz proszę przejdźmy do dzisiejszego tematu.
Tak jest, proszę państwa. Ta wypowiedź moja, ja w ramach tej półtora minuty się zmieszczę tego. To wymagało ta świętej pamięci, pamięć dobre imienia Kaczyńskiego. No dziękuję, pozdrawiam panu wszystkich państwa z Radia Zachód i życzę zdrowia. Dziękuję, nie będę przedłużał.
Dziękujemy panu bardzo. Wypowiedź co prawda nie w dzisiejszym temacie, a dziś w 39. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek, w wyniku której zginęło 9 osób, kilkudziesięciu górników odniosło rany. Pytamy o to, czy rozliczyliśmy się już należycie z polską historią, czy potrafimy o historii naszego kraju rozmawiać. Grudnie w polskiej historii, szczególnie te od 70 roku, to naprawdę bardzo tragiczna karta i praktycznie w tym tygodniu, w którym jesteśmy, codziennie mamy rocznicę jakiegoś tragicznego wydarzenia. Pytanie, co z tego wynika? skoro winni, jak na przykład Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak, który bezpośrednio służby nadzorował, nie ponieśli nigdy żadnej odpowiedzialności, a niektórzy nawet byli z honorami w ceremoniale państwowym chowani. Jak państwo to oceniają? Czekamy na telefony i mamy już kolejny. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, witamy pana.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witam pana redaktora. Michał się kłania. Sam pan redaktor odpowiedział, nie rozliczyliśmy się, skoro nie zostali ukarani, nie rozliczył okrągły stół i to wszystko zaprzepaściło, należało dekomunizacji, ukara, czy to by zbrodni przeciwko ludzkości. Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, jak była pierwszy 70 rok, byłem w podstawówce, ale już 80 rok i Solidarność, i to ja miałem już ponad 20, ja miałem 21, ale młodszy, starszy byłem od tego najmłodszego, co zginął. Junta oczywiście zmusiła do odbycia zasadniczo służby wojskowe, wezwali na komisję, chcę iść na studia. A oni, wy obywatelu, pójdziecie, odsłużycie, wyjdziecie, pomożemy, jak to było kiedyś. I zaprzepaściliśmy to. Może kiedyś minie jeszcze wiele, wiele lat, to może jakoś to na dzień dzisiejszy to jeszcze bolesne jest dla niektórych ludzi. Zginął brat, siostra czy ktoś tam i do tej pory nie zostało to rozliczone. Także
myślę, a dlaczego? Zostało... Jak pan myśli dlaczego? Dlaczego to nie zostało rozliczone?
Nie ma o czym gadać. Cieszyliśmy się. Ja też się cieszyłem, że okrągłego stołu się skończą właśnie wszystko. To było zaplanowane. Część ludzi nas sprzedało i tych biednych, co zginęli i tak dalej. Okrągły stół był, niektórzy uważają, dobrodziejstwem, a ja uważam, że nie do końca. Wcale to nie było tak, jak miało być. Dogadali się, co niektórzy popili sobie winka, wódki i tak dalej. I było zagwarantowane dla SB-ków, UB-ków, że nigdy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności. Było tak, było. Z honorami pochowani i tak dalej. A ci biedaki leżą. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do lepszych czasów.
Dziękuję panu bardzo. Wracając do wydarzeń z grudnia 70 roku. 12 grudnia Władysław Gomułka w przemówieniu radiowo-telewizyjnym poinformował Polaków o wprowadzanych zmianach cen towarów. Podwyżki miały objąć 45 grup artykułów, głównie spożywczych, artykułów pierwszej potrzeby, ale także na przykład materiałów budowlanych, które miały zdrożeć nawet tak z dnia na dzień o 40%. Drożały głównie artykuły codziennej potrzeby, pogarszając tym samym sytuację ludzi najuboższych. Władze komunistyczne liczyły wówczas na to, że niezadowolenie z podwyżek, że z tym społeczeństwo pogodzi się szybko z nowymi cenami. Stało się jednak inaczej. Dziesiątki ofiar śmiertelnych na wybrzeżu. No i tysiące osób rannych. Konkretne osoby wydające konkretne rozkazy w konkretnych sytuacjach, na przykład co do tego, żeby strzelać do robotników idących do pracy, czy strzelać do 11 lat później do górników w kopalni Wujek. Te osoby nigdy nie zostały rozliczone. Mało tego, znajduje się wcale niemałe grono osób, które usprawiedliwiają tego typu działania. Mówią, że były one na władzy ówczesnej niejako wymuszone. I tu jest pytanie, czy potrafimy o historii rozmawiać, czy rozliczyliśmy się z nią. Może jeszcze jedno pytanie tutaj warto dodać. Czy potrafimy tej najnowszej historii uczyć dzieci i młodzież, chociażby w naszych szkołach? Mamy kolejny telefon, witamy.
Witam, dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
Panie redaktorze, no czy to nie jest paranoja? Państwo rzekomo komunistycznych robotników i chłopów strzelało do robotników. To pana nie dziwi? I panie redaktorze, ja
bardzo mnie dziwi.
Mówię tak często i porównuję. Historia to jest taką prostytutką. Chcą wszyscy ją mieć i wszyscy na swój przeinaczają. I panie redaktorze, znamienny jest fakt, że w TVN-ie ani słówkę nie pokazali o stanie wojennym, o grudniu 70 roku i tak dalej. Żaden nie poniósł odpowiedzialności. I co? I to jest wszystko w porządku? I mało tego, w TVN-ie są, proszę pana, zatrudniani dziennikarze, którzy za komuny chwalili pod niebiosa wynosili komunę, Związek Sowiecki i tak dalej. I jeszcze pracują na czele z Moniką Olejnik. I to mają być autorytety? To jest córka pułkownika ludowego Wojska Polskiego. To mówi się, że dzieci nie ponoszą. Dzieci, proszę pana, żyją w konkretnej atmosferze i są wychowani w konkretnej atmosferze i tak są wychowani i na lecie. I dzisiaj, proszę pana, panie, halo?
Tak, słuchamy pana.
I panie redaktorze, dzisiaj mają być autorytety, takie jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który był ministrem do spraw młodzieży za czasów Jaruzelskiego zbrodniarza. Pan towarzysz Miller, który był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach i członkiem KC PZPR, pan Cimoszewicz, towarzysz też, oni mają być i oni bez przerwy goszą w TVN. Więc to proszę pana, to pokazuje TVN, jaką stacją jest. Manipulują, kłamią i tak dalej.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Posłuchamy teraz być może głosu kogoś, kto się z panem nie będzie zgadzał. To jest otwarty mikrofon. Czekamy na telefony, czekamy także na komentarze na www.zachod.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, towarzysz Adam z Gorzowa. Zgadzam się. Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim...
A dlaczego towarzysz? Może pan wyjaśni, dlaczego towarzysz?
Dlaczego towarzysz? Ja żyję tak po staremu, tak? Ja mam wystawę perelowską w swoim warsztacie i czuję się zwykłym, szarym robotnikiem. I tyle mogę powiedzieć.
Dlatego pan używa słowa towarzysz zawsze.
No, zadecydowała to, panie redaktorze, gruba krecha pana Mazowieckiego i Wałęsy, który chronił, a za Kiszczakiem jeszcze, nie wiem czy państwo wiecie, ale stał jeszcze Ciastoń i Płatoń, czyli wysoko postawieni oficerowie bezpieczeństwa, którzy też w tym rękę maczali. No, w Czechosłowacji zamknęli od razu Milosza Jakesza i tak dalej. Nie było tego, że ci, którzy w czasach komuny zajmowali wysokie stanowiska i gnębili robotników, dalej na tych stanowiskach byli. U nas oczywiście rząd Olszewskiego upadł, który tam była lista Macierewicza i wszystko było na nowo, czyli żyliśmy dalej w takiej głębokiej komunie, a Wałęsa przecież obiecał, że komunistów miotłami pozamiata. Jak on może teraz ludziom spojrzeć w oczy? Jak on może w klapie nosić Maryję? Czy ten człowiek nie ma wstydu? I to wszystko, bo mój czas się kończy. Ja nie lubię poza czasem mówić. Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo. Tu cieszę się, że pan nie lubi mówić poza czasem. Więcej czasu w takim razie, czy tyle, ile trzeba, będzie miał kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, a propos tego krzykacza waszego, bo ostatnio zaczęliśmy słuchać właśnie radia tutaj państwa i chciałbym powiedzieć, poprzedni pan, etatowy wasz krzykacz, dodam.
Etatowy krzykacz. Tak, o ile wiem, nie ma etatu w Radiu Zachód. Jestem pewien, że nie.
W cudzysłowie, to tak nazywamy tutaj. Bardzo nie lubi. Taka pała od niego nienawiść do poprzedniej władzy. No jakoś wie pan, to nie ja ani do tej, ani poprzedniej władzy nie pałałem nienawiścią, tylko chciałbym zaznaczyć, że w żadnych mediach państwowych, narodowych, gdzie opłacamy abonament, nie było wspomniane o Lechu Wałęsie. Chciałbym dodać, że...
Ale w jakim kontekście Olechu Wałęsie?
No, odnośnie właśnie strajków, odnośnie tego, co teraz obchodzimy rocznicę. I tak samo chciałbym przytoczyć, że pan Jarosław w Magdalence bardzo bawił się z panem Lechem. Pozdrawiam.
No ale to jest odpowiedź na dzisiejszy temat? Czy rozliczyliśmy się należycie?
To jest odpowiedź na tego waszego etatowego krzykacza tutaj.
Ale może zechciałby pan jednak odnieść się do tematu także. Czy potrafimy o polskiej historii rozmawiać? No częściowo pan odpowiedział.
Proszę pana, tak, bo oczywiście, że potrafimy, ale no wie pan co, no to zależy od punktu, można powiedzieć, siedzenia nasza historia w tej chwili. Nasze społeczeństwo jest podzielone, 50 na 50. Do tego doprowadziła ta obecna władza, tego nigdy nie było, panie redaktorze. Były czasy komuny, niestety 90% społeczeństwa trzymało się razem, 10% było te złe, a teraz mamy podzielone.
No ale czasy komuny skończyły się 30 lat temu, 31 lat temu. Ta władza,
panie
o której pan mówi, jest od 5.
Takie powiedzenie było, komuno wróć, no widzimy niestety, wraca ta komuna, pałowanie kobiet, pałowanie przez policjantów, milicjantów, więc to jest oznaka tamtych czasów. Jest to przykre, panie redaktorze, nie podoba się to nam.
Dziękuję za pana wypowiedź i odbieramy telefon od kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman Zielonej Góry.
Witam, panie Romanie.
Prawo ten pan przede mną.
Wie pan, panie redaktorze, jakie to proste, bo pan zadał pytanie, czy potrafimy rozmawiać i rozliczać się z czasów stanu wojennego. Jakie to proste? No winny jest TVN. No
w ogóle generalnie o historii, bo pani... panie Romanie, nie tylko o stanie wojennym, o grudniu 70 też w tych dniach się dużo mówi.
No to mówię, jakie to proste w wykonaniu pana Mariana. Potrafimy o tym rozmawiać. Winna jest Monika Olejnik, winny jest Aleksander Kwaśniewski, winny jest Okrągły Stół i winny jest TVN. No i to przecież jakie to proste. Nic więcej nie musimy analizować ani się zastanawiać. Oczywiście dla grupy pana Dominika, pana Mariana, dla których idolem jest pan...
Panie Romanie, jaka jest pana wizja? Jaka jest pana odpowiedź na to pytanie?
Taka moja odpowiedź jest, że dla tych ludzi idolem jest Stanisław Piotrowicz, który jest Trybunałem Konstytucyjnym, czego ja codziennie nie mogę ścierpieć po prostu, że dla ludzi, którzy mówią teraz o wolności, o tym, że trzeba rozliczyć się z komuną, ustawili Piotrowicza w najważniejszym sądzie, jaki ja sobie kiedyś wyobrażałem. On już jest dla mnie, nie jest sądem. I to po pierwsze. Po drugie,
panie Romanie, ale wcześniej ludzie, nie będę ich nazywał spadkobiercami PRL-u, ale wcześniej też byli w Sądzie Najwyższym, byli w Trybunale Konstytucyjnym.
Ale pan Piotrowicz, prokurator stanu wojennego, jest w Trybunale Konstytucyjnym. Pan to usprawiedliwia, panie redaktorze? No brawo.
Nie,
no,
ja mówię, że no, tak było wcześniej i aha, mamy 31 lat. Mamy 31 lat od Okrągłego Stołu.
Ja rozumiem, my możemy, ponieważ oni też dawali swoich, to my możemy Piotrowicza dawać do Trybunału Konstytucyjnego i pan Dominik będzie mówił, że to jest najlepszy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jakiego on zna, a reszta to są lewacy i złodzieje. No, gratuluję panu Dominikowi, panu i panu Marianowi. Brawo. Jestem zły na taki temat. Ruszamy. Generalnie ważny, przestępcza organizacja PZPR, która strzelała do ludzi, a teraz gloryfikujemy ludzi, którzy pracowali w tej organizacji. No tak jest. Minęła komuna, nastał PiS. Takie mamy czasy po prostu.
To był pan Roman i jego głos w otwartym mikrofonie. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ryszard się kłania. Ja
witam panie Ryszardzie.
Romana. A ja mam ciekawostkę. Moja siostra w 70 roku była w Gomułkowskiej Komisji Obliczającej Osłonówki. I co ciekawe, do końca swoich dni zmarła w 91 roku, ale mówiła, że to była głupota polska. Grudzień 70 to była straszliwa głupota polska.
Głupota polska.
Osłonówki były tak wysokie, że gdyby ludzie poczekali do wypłat, nie byłoby problemu. Na pewno grudzień by się nie powtórzył.
To jak pan nazwie, dobrze, głupota polska, jak pan nazwie strzelanie do robotników idących do pracy? To czyja to była głupota?
Panie redaktorze, pan strasznie upraszcza sprawę. To nie było strzelanie
do robotników. No rzeczywiście, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. Strzelanie do ludzi idących do pracy. To jest bardzo skomplikowane.
Nie było strzelanie do ludzi idących do pracy. Było strzelanie przede wszystkim do tych, którzy niszczyli mienie. Bo to nie było... No... To dzisiaj to się tak przedstawia, bo dzisiaj jest taka opcja polityczna, że dzisiaj się tak przedstawia, że to było strzelanie do ludzi. Nie, nie, to zupełnie inaczej wyglądało.
Dobrze, grudzień, proszę nawet, kontynuować.
Czy nawet wujek, przecież zobowcy byli zaatakowani pierwsi, znaczy stan wojenny był wprowadzony dekretem, to było obowiązujące prawo. Ludzie dzisiaj na to się decydują. I tam nie było, że... zobowcy weszli do wujka i zaczęli strzelać do ludzi jak do kaczek.
No tam dobrze,
były,
ale do,
były rozmowy, było problemy,
darujmy sobie tą wykładnię. Ja proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy uważa pan, że rozliczyliśmy się już należycie z najnowszą historią naszego kraju?
O nie, absolutnie. Nie, nie, nie. Bo na przykład ja się cofnę do 1937 roku, do strajku chłopskiego i tam ludzie walczyli o kromkę złego chleba dla głodnego dziecka, a polskie wojsko i polska policja strzelała do ludzi. Tam zginęło pod ulicę Jarosławia, Przemyśla, zginęło 70 ludzi. Plus do tego 24 osoby, 90 osób było ofiar śmiertelnie tego. I dzisiaj się o tym w ogóle nie mówi. Bo dzisiaj opcja polityczna jest taka, która była przed II wojną światową. I to było złoto dla Polski. To była straszna nędza. A ja tych Rosjan usprawiedliwiam. Bo to były władze państwa, one musiały dbać o państwo. No, nie szło inaczej ludzi przekonać.
No dziękuję panu bardzo.
Taka jest realia.
Dziękuję panu bardzo. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dominik przy telefonie.
Witamy panie Dominiku.
Panie redaktorze, czy odpowiadając wprost na pana pytanie, czy rozliczyliśmy się? Oczywiście, że nie rozliczyliśmy się. Swoje zrobiło właśnie te umowy magdalenkowe i Okrągły Stół. Możemy podziękować takim ludziom, tak zwanym przedstawicielom ówczesnej społeczeństwa, stronie społecznej, czyli panu Wałęsie, panu Michnikowi, panu Mazowieckiemu, panu Kuroniowi, panu Gieremkowi. Wiemy dokładnie teraz, że to byli ludzie zainstalowani w Solidarności przez PZPR, tak? Dogadali się z komunistami, a jedną z tych takich gwarancji miały być miały być właśnie to, że komunistą w Wozgownie spadnie i nie spadł. Dokładnie tak się stało. Wiemy, że różni oficerowie, w tym najważniejszy przedstawiciel służb specjalnych, generał Kiszczak, mieli dokumenty różne w domu. Po prostu była polityka haków. No i tak to się odbywało i nierozliczone są, dlatego te sądy dzisiejsze tak te sprawy płomarzały, że praktycznie nikt nie odpowiedział za grudzień 70 i za stan wojenny. Ja tutaj zostałem wywołany troszeczkę do tablicy, ja powiem w ten sposób. Nigdy nie użyłem takich słów, że pasuje mi pan Piotrowicz, bo mi żaden komunista nie pasuje, czy on jest w PiS-ie, czy gdziekolwiek. Jak zwykle pan Roman oczywiście kłamie, ja to publicznie powiem, że jest ordynarnym kłamcą, bo kłamie, bo nigdy takich słów nie użyłem. Ale to już nie po raz pierwszy. Ludzi takich typu pokroju pan Roman, pan Ryszard, uważam, że chyba już nie warto nawet z nimi wchodzić w spór, no bo nie warto kopać.
No to proszę, jeśli pan tak uważa, proszę nie wchodzić.
Ja proponuję tym ludziom, którzy nie wiedzą, bo teraz się mówi o jakimś parolu medialnym czy jakimkolwiek. Ja proponuję obejrzeć film chyba Ryszarda Bugajskiego, Czarny Czwartek. Proponuję obejrzeć film Towarzysz Generał Idzie na Wojnę, który ja kupowałem kiedyś, kiedy on wychodził, kupowałem na płycie DVD, bo w wszystkich mediach za Platformy Obywatelskiej ten film był zakazany. Jest film Aliny Czerniakowskiej, Dotrzeć do prawdy, jeżeli nie pominąłem tytułu. Tak jakby pan Bolek Wałęsa rozwala Solidarność i co się co wynikło po tych rozmowach po okrągłym stole. Także ja serdecznie pozdrawiam wszystkich prokomunistów.
To był pan Dominik, serdecznie również generał. Pozdrawiamy pana Dominika i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, dobrze, że pan Dominik się dodzwonił, bo z tego, co widzę, to zaczyna się hala hejtu na ludzi, którzy mają jakieś pojęcie o rzeczywistości. Ze względu na to, że no, słychać są w tej rozmowie, że pan Dominik troszeczkę na temat historii wie. Poza tym, wracając do tematu, lata 70. nie zostały rozliczone. Nie był przede wszystkim układ w Magdalence. I tu polecam, jeśli ktokolwiek ze słuchaczy nie oglądał filmu. Mój film jest ogólnie dostępny, można go sobie obejrzeć. Niejaki pan Kiszczak, zbrodniarz, ten film kręcił, żeby się zabezpieczyć na wszelki wypadek. Gdyby nie te ustalenia, które oni poczynili przy sutu zakrapianym stole, no się okazało, że Wałęsa by nie realizował. No niestety znamiennym jest to, że człowiek, którego ja szanowałem bardzo, a mianowicie premier Mazowiecki, przy tym stole się w ogóle nie odzywał. Tam przywiódł pan Michnik i niejaki towarzysz Ciosek. I to były te najważniejsze autorytety, które praktycznie rzecz biorąc ustawiły cały okrągły stół i całą naszą trzecią Rzeczpospolitą. Niestety, panie redaktorze, to była główna i naczelna przyczyna tego, że tamte czasy, a przede wszystkim no, znamienny rok 70 nie został rozliczony.
To jeszcze takie pytanie. Pytałem o to wcześniej, ale może pan będzie potrafił odpowiedzieć. Czy potrafimy nauczać, nie tylko dzieci zresztą, czy także potrafimy dorosłym opowiadać o tej najnowszej historii Polski? O takiej, jaką ona była?
Proszę pana, no, problem polega na tym, że do Solidarności należało 10 milionów, ale do PZPR-u też należało mnóstwo ludzi. Niestety ci ludzie, począwszy od kierowników sklepów, tamtemu ustrojowi wiele zawdzięczali. I to jest najgorsze, bo oni niestety nie potrafią obiektywnie. Natomiast szkoła, to już poprzedni pan audycji, które jest znowu uruszone, że w tej chwili praktycznie rzecz biorąc, szkoła no, nie naucza historii. No, jeśli ma prawo i było egzaminu z historii, no to jest w ogóle, no, to jest makabra. Co się dzieje z poziomem nauczania historii na poziomie szkolnym, ale i w rodzinach. No.
Dziękuję panu bardzo za telefon na poziomie szkolnym, ale i w rodzinach. Pan Stanisław na naszym Facebooku odpowiada, czy rozliczyliśmy się należycie z najnowszej polskiej historii. Pan Stanisław pisze, patrząc na naszą historię, to niestety nie. A co uważa kolejny słuchacz? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Pozdrawiam tym razem z Kołobrzegu. Panie redaktorze, w procesie o wprowadzenie stanu wojennego jedynymi osobami, które trafiły za kratki, byli moi przyjaciele. Adam Słomka z Katowic, któremu zastępca komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej zamordował matkę Krystynę oraz Zygmunt Miernik, legendarny działacz Konfederacji Polski Niepodległej, blisko 80-letni pan. Zarzucenie tortem w Sędzinę podczas procesu Czesława Kiszczaka dostał 11 miesięcy...
Poprawię pana. Nie w Sędzinę, tylko w Sędzie.
W sędzie, tak? Dostał 11 miesięcy ciężkiego więzienia w Ustrzykach Dolnych. Coś, co świętej pamięci Kornel Morawiecki nazywał happeningiem politycznym, bo tak jest w demokracjach zachodnich, i skończyłoby się na śmiechach. Mój blisko 80-letni przyjaciel na 11 miesięcy trafił do więzienia. Panie redaktorze, ja przyjaźnię się z panią Teresą Majchrzak z Poznania, mamą zamordowanego pod kościołem na ulicy Fredry w stolicy Wielkopolski Piotra Majchrzaka, brata byłego prezesa klubu Lech Poznań Roberta Majchrzaka. Panie redaktorze, po latach udało się ustalić skład osobowy plutonu ZOMO, który tego 18-latka śmiertelnie skatował. Natomiast wszyscy ZOMOwcy zostali uniewinnieni, ponieważ sąd w sentencji wyroku stwierdził, że po tylu latach nie można stwierdzić, którego uderzenie okazało być się śmiertelne. Panie redaktorze, to jest jakiś semantyczny obłęd. My doczekaliśmy jakiejś orwellowskiej rzeczywistości, no i tutaj stanowczo apeluję. Precz z kastą.
Dziękuję za pana telefon. Za 20 minut będzie godzina 13. Jeszcze tylko 3 telefony w tym otwartym mikrofonie, bo na koniec tej audycji wysłuchamy głosów świadków i uczestników wydarzeń z grudnia 1981 roku, a zatem odbieramy telefon. Dzień dobry.
No witam, dzień dobry, pozdrawiam. Panie redaktorze, no przecież jest film, który jasno wyraźnie pokazuje, w jaki sposób Wałęsa działał. Tam Tusk brał udział, Pawlak brał udział, wszyscy, którzy się dogadali właśnie w tej Magdalence, jak obalali rząd premiera, prawdziwego premiera Olszewskiego. A poza tym, ja to widzę tak, no jeżeli w niby wolnej Polsce pierwszym prezydentem zostaje generał Jaruzelski, komunistyczny zbrodniarz, który z krwią na rękach zaczyna rządzić Polską. Następni prezydenci: Kwaśniewski, agent Bolek, prawda, i tak dalej. To coś tu nie działa, prawda? Coś jest tutaj nie tak. Władza sądownicza, która była nie tylko władza sądownicza, bo i profesorowie na uczelniach byli tak zwani mianowani, tak? Pan redaktor zostaje sędzią i wszystko, bo gdzieś w rodzinie ktoś tam miał jakiegoś, nie wiem, powiązania z nimi i tak dalej, prawda? Czy był w milicji, potem z milicji stał się sędzią. Bo oni nigdy nie kończyli żadnych studiów, nigdy nie byli po prostu sługusami Moskwy i tyle. I dzisiaj mamy tego efekty, więc proszę państwa, no coś tu nie działa. Jeżeli tak jak powiedziałem, generał zostaje sędzią, potem jest Kwaśniewski, potem jest Wałęsa agent, potem mamy następnie mamy na szczytach władzy wszędzie komunistów.
Tak? Przerwało nam połączenie, ale czas i tak już minął. Dziękuję za telefon. To jest otwarty mikrofon. Dziś pytamy państwa o to, czy rozliczyliśmy się już należycie z najnowszą historią naszego kraju i czy potrafimy o polskiej historii rozmawiać, nauczać tej historii dzieci, młodzież, no a także dorosłych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Do mnie?
Tak, do pana. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Pytanie pan bardzo dobre. Nie rozliczono oczywiście. Pamiętam 80 rok, miałem 28 lat wtedy. Byłem między innymi nie założycielem, ale z kolegami zakładaliśmy Związek Solidarności i wiemy, co to był okrągły stół, znaczy ja przynajmniej wiem. Nie rozliczono. A te gadoły, panie rektorze, przepraszam, tak powiem, sekundkę tylko, nie? Co gadają, tak to wiem, panie Rysio, pan Marian, wszystko, to są były trepy, których doskonale znam.
Oj.
A ja jestem z Żagania, Tadeusz, i dokładnie ich znam. A powiem odparcie, nie rozliczono. I ten rząd, na który się teraz kładą źle, twierdzę, że zrobił najwięcej w Polsce jeszcze, jak może być. I on rozliczy wszystkich tych. I twierdzę, że to będzie może. Co to jeszcze powiedzieć panu? Zdrowia.
Czy potrafi... Zdrowia. A czy potrafimy o polskiej historii rozmawiać? Czy potrafimy rozmawiać? Czy tylko mówić o niej?
Jak pan jeszcze raz?
Czy potrafimy rozmawiać o polskiej historii?
Wie pan co? Możemy. Możemy rozmawiać, ale na spokojnie. Nie wykrzykiwać. Mówić, że źle, że źle. Rozumnie. Ja twierdzę jedno. Ten rząd jak jest, tak samo jest opozycja. Trzeba się spotkać, pogadać. A przede wszystkim ktoś tam powiedział, że konstytucja jest prostytutką. To wie pan co? Ja tego gościa to bym naprawdę wsadził od razu. Ale
ojej.
Do żywocie, żeby konstytucji nie widać, że ona istnieje.
To był pana głos. Dziękuję również zdrowia. Dziękujemy za te życzenia. Przypomnę, w otwartym mikrofonie dziś rozmawiamy o historii, o grudniach polskich, które pochłonęły dziesiątki ofiar śmiertelnych. Tysiące osób zostały rannych. Pytamy, czy potrafimy rozmawiać o polskiej historii, czy rozliczyliśmy się także należycie z tej najnowszej polskiej historii. Ostatni w dzisiejszej audycji telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek. Ja powiem tak, nie doszło do rozliczenia, ponieważ te rządy, które były po 89 roku, z małymi wyjątkami, był rząd Jana Olszewskiego, który tam podjął jakieś próby, żeby tam rozliczać te osoby, które były związane z tamtym systemem, został obalony. Potem było tam, PiS rządził przez 2 lata, to też tamten rząd, prawdę mówiąc, obalono. I teraz mamy od 5 lat rząd Zjednoczonej Prawicy, który też tu próbuje tutaj to wszystko uporządkować, te sprawy polskie. Trzeba zreformować przede wszystkim sądownictwo i wtedy i to rozliczenie musi nastąpić. Ono musi nastąpić, jeśli nie teraz, to za parę lat, ale to trzeba zrobić. Trzeba dokładnie opisać wszystko i trzeba dokładnie pokazać, co kto reprezentował w tamtym czasie, jakie stanowisko zajmował i jaką rolę.
Znaczy nie jest już za późno, bo no mamy nie, od nie. Masakry na Wybrzeżu lat 50 w tym roku, od Wujka mamy 39 lat, to praktycznie 2 pokolenia.
Tak, ale to musi być wszystko opisane w należyty sposób i trzeba to przedstawić, żeby następne pokolenia, następne młode pokolenia, które będą się uczyły historii, żeby wiedziały, jak naprawdę było i kto jaką rolę tam odgrywał. Także to jest istotne, ważne. Ja mam nadzieję, że te osoby, które... Dekomunizacja musi nastąpić, no tak jak teraz reforma sądownictwa. No trzeba tu po prostu wyeliminować tych sędziów, bo widzieliśmy, były tu nawet przykłady w tej audycji dzisiejszej podane, że sędziowie po prostu nie potrafią w należyty sposób ocenić osoby, które dokonały przestępstw. Skandalicznie niskie, śmieszne wyroki wydają. Trzeba zreformować sądownictwo i być może wtedy jeszcze da się coś tutaj zrobić. Sądy ocenią tak, jak należy. To jest to właśnie. I przede wszystkim prawda, jeszcze raz prawda. I tu były też ataki na pana Piotrowicza. No pan Piotrowicz był po tamtej stronie, ale teraz przeszedł na tą stronę. No są ludzie, którzy się potrafią nawrócić, zreflektować. A tu jest grupa ludzi postkomuny, która jest dalej po tamtej stronie. I tu jest ta różnica między Piotrowiczem a tamtymi postkomunchami. To jest właśnie na tym to polega.
Dziękuję za pana telefon. Mogą państwo dyskutować dalej na www.zachod.pl, a także na naszym radiowym Facebooku. Dziś przypomnę 39. rocznica brutalnej pacyfikacji kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach. Pacyfikacji, która przyniosła, pochłonęła 9 ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych. Do stłumienia strajku górników komunistyczne władze wysłały milicję, wojsko oraz specjalne oddziały ZOMO wyposażone w czołgi i ostrą broń. Posłuchajmy świadków i uczestników tamtych wydarzeń w materiale, który na koniec tego otwartego mikrofonu dla państwa przygotowałem. Do stłumienia strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego komunistyczne władze wysłały milicję, wojsko oraz specjalne oddziały ZOMO wyposażone w czołgi i broń ostrą. Górnicy mieli do obrony łańcuchy, kilofy i pręty. Górnicy rozpoczęli protest 14 grudnia rano, stając w obronie aresztowanego w nocy z 12 na 13 grudnia Jana Ludwiczaka, przewodniczącego Solidarności w Wujku. Stan wojenny i docierające informacje o brutalnych pacyfikacjach innych kopalń skłoniły ich do stawienia oporu. Po latach, w 2013 roku, Jan Ludwiczak wspominał, w jak dramatycznych okolicznościach został aresztowany.
Po mnie już przyszli przed godziną 24, 23.30, no ale że ich nie wpuściłem, no to wyszli, ZOMO później przyjechało i drzwi rozwalili, mnie zaaresztowali. Zdążyłem jeszcze zadzwonić na kopalnię, powiadomić kolegów, co się działo, koledzy przybyli mi na pomoc i oni też zostali pobici. To już była pierwsza krew stanu wojennego, to właśnie tu na Wujku była i to się cały czas ciągło i 16 było tak samo.
Po trzech dniach trwania strajku w kopalni Wujek władze zdecydowały o uderzeniu na kopalnię. Ewa Widuch, która przez 25 lat pracowała w laboratorium w Wujku, opowiadała w 1989 roku o oddziałach ZOMO zbierających się w pobliżu kopalni w dniu pacyfikacji.
O 9 rano byłam tu pod kopalnią i to, co zobaczyłam, po prostu mnie przeraziło. Na ulicy Galusa formowały się właśnie te oddziały ZOMO. Przypominało mi to zupełnie takie wojska rzymskie. Te kaski i takie skafandry i tarcze, pałki takie. Ludzie prosili, żeby po prostu odstąpili od kopalni, żeby górników zostawili w spokoju, czy co oni chcą.
Początkowo mundurowi użyli armatek wodnych, rozpędzając tłum kobiet z dziećmi, które próbowały zatarasować wejście do zakładu. Następnie czołgi rozbiły mur fabryczny, torując drogę szturmującym oddziałom ZOMO. Górnicy stawili im opór, z którym milicja i wojsko nie mogły sobie poradzić, wspominał jeden z przywódców strajku, Adam Skwira. Zmarł w 2007 roku.
Oczywiście wdarli się z różnych stron, formacje ZOMO uzbrojone w pałki, hełmy, ale początkowo w ogóle nic nie uzyskali, po prostu wdarli się i dostali po prostu baty i musieli się cofnąć. No to wprowadzili specjalny oddział, typowy taki terrorystyczny.
Około godziny 13 oddziały ZOMO otworzyły ogień do górników. Trzej zmarli w szpitalach. Po latach świadkowie wspominali.
Z odległości 15-20 metrów strzelano bezpośrednio z granatników do ludzi. No i doszło do starcia wręcz.
Gdy ZOMO stwierdziło, że górnicy się szybko jednak nie poddadzą, zaczęto do nas strzelać.
Padły strzały o godzinie 13 gdzieś.
Wiadomość o tragedii obiegła całą Polskę. Następnego dnia, 17 grudnia 1981 roku, Zbigniew Bujak, jeden z liderów Solidarności ukrywający się przed internowaniem, na falach podziemnego Radia Solidarność oddał hołd poległym górnikom.
Nasi członkowie, bracia górnicy, zapłacili najwyższą cenę. Oddali swoje życie. Składam wam hołd, bracia górnicy. Apeluję do was. Cofnijcie się przed ostatnim krokiem, krokiem, za którym władza używa już broni.
PRL-owskie władze ukrywały prawdę o wydarzeniach w Wujku. Dopiero dwa tygodnie później, 31 grudnia 1981 roku, odniósł się do nich przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. Nie tylko nie potępił użycia broni przeciwko górnikom, lecz współczuł rannym funkcjonariuszom oraz ich rodzinom.
Dramat, jaki rozegrał się w kopalni Wujek, w bolesny sposób uzmysłowił chyba każdemu Polakowi, co mogło nas czekać. Niech szczere współczucie nas wszystkich towarzyszy osieroconym rodzinom. Z żalem pomyślmy o rannych w tym tragicznym wydarzeniu żołnierzach sił porządkowych.
Śledztwo w sprawie śmierci górników zostało umorzone już w styczniu 1982 roku. Prokuratura wojskowa uznała, że członkowie plutonu specjalnego działali w obronie koniecznej. Skazano natomiast czterech przywódców strajku na kary więzienia od 3 do 4 lat. Na wolność wyszli w 1983 roku na mocy amnestii związanej z pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny. Kapelan z Wujka, ksiądz Henryk Bolczyk, który podczas strajku odprawił w kopalni mszę świętą i odmawiał z górnikami różaniec, opowiadał w radiu Wolna Europa w 1987 roku o spotkaniu z Janem Pawłem II 3 lata wcześniej w Watykanie, gdzie przybył z grupą młodzieży i misją od górników.
Ojcze Święty, pozdrawiam od górników kopalni Wujek i on. Wśród tych setek problemów tej godziny i niezliczonych problemów swego pontyfikatu natychmiast odpowiedział: Wujek, proszę ich serdecznie pozdrowić i proszę się za mnie pod tym krzyżem pomodlić.
Do sprawy odpowiedzialności za śmierć górników w Wujku powrócono po 1989 roku. W 1991 rozpoczęły się procesy plutonu specjalnego ZOMO i z przerwami trwały do 2008 roku, czyli ponad 17 lat. Mecenas Maciej Bednarkiewicz, zmarł 4 lata temu, był pełnomocnikiem oskarżycieli posiłkowych w procesie przeciwko generałowi Czesławowi Kiszczakowi o przyczynienie się do śmierci górników w kopalni Wujek w 1981 roku. Przez kilkanaście lat walczył o osądzenie generała i uznanie jego odpowiedzialności za masakrę w Wujku. W 2008 roku tłumaczył w programie trzecim Polskiego Radia, że generał nie może pozostać w poczuciu bezkarności.
Celem wyroku jest zmienienie świadomości człowieka, uświadomienie mu, że robił źle. I taki musiałby być wyrok, a może bardziej jego uzasadnienie. Marzę o tym, żeby ten człowiek uświadomił sobie zło swojego życia.
Generał Kiszczak zmarł w 2015 roku. Nie poniósł odpowiedzialności za śmierć górników z Wujka. Prawomocnie osądzona została natomiast większość zomowców. W czerwcu 2008 roku sąd apelacyjny w Katowicach skazał byłego dowódcę plutonu specjalnego Romualda C. na 6 lat więzienia, a 13 jego podwładnym wymierzył kary od 3,5 do 4 lat pozbawienia wolności. Odczytując uzasadnienie, sędzia Waldemar Schmidt podkreślił, że wina oskarżonych nie budzi najmniejszych wątpliwości.
Należy przez to powiedzieć, wydając orzeczenie końcowe. Gloria victis. Chwała zwyciężonym, bo polegli w słusznej sprawie. Kara zaś dla tych, którym w sposób niewątpliwy można było wykazać, że dopuścili się czynów przestępczych. Są winni ich popełnienia.
Na rozprawie w czerwcu 2008 roku była obecna Janina Stawisińska, matka 21-letniego górnika Janka Stawisińskiego, który zginął w kopalni Wujek. Nazywana ikoną rodzin górników z Wujka, przyjeżdżała z Koszalina do Katowic na prawie wszystkie rozprawy sądowe w kolejnych procesach. Janina Stawisińska powiedziała, że sprawiedliwości stało się zadość, jednak jej zdaniem takie decyzje mogły zapaść już dawno temu.
Myślę, że to za długo trwało, że sędziowie, przecież to wszystko jest, te wszystkie fakty, tej zbrodni są podane jak na talerzu. Po co było tak przeciągać tą sprawę? Po co?
Procesu uniknął jeden z zomowców mieszkający za granicą, Jan P., którego sprawa została umorzona. Z kolei były zomowiec Roman S. został skazany 13 grudnia 2019 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 7 lat więzienia. Jednak na podstawie ustawy o amnestii kara została obniżona do 3,5 roku. W czerwcu tego roku katowicki sąd apelacyjny wyrok utrzymał. Stanisław Płatek, przewodniczący Komitetu Strajkowego w Wujku, a potem oskarżyciel posiłkowy w procesie zomowców, przez lata zabiegał przed sądem, by prawda o tamtych wydarzeniach nie była fałszowana. Przed 11 laty wspominał, że wielu jego kolegów wraz z rodzinami przeżyło bolesne doświadczenia.
Większość kolegów, którzy przeżyli te wydarzenia, którzy podzielili taką drogą życiową jak moja, że przeszliśmy i przez więzienia, niektórym się te życie już potem nie ułożyło, bo najczęściej porozpadały się rodziny. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że trwam nie tylko w kraju, niektórzy musieli wyjechać z Polski.
Co roku w rocznicę 16 grudnia odprawiana jest msza święta w intencji poległych górników z kopalni Wujek. W ubiegłym roku nabożeństwu w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. W rozmowie z Polskim Radiem hierarcha podkreślił, że wydarzenia w Wujku rozegrały się w obronie praw człowieka.
I właśnie w obronie człowieka zatrzymał się zakład pracy, kopalnia, a potem doszły następne żądania właśnie związane z tymi zakazami, sankcjami stanu wojennego. Ale przede wszystkim w obronie człowieka, bo dobrze zrozumiano, że zabranie wolności jednemu człowiekowi grozi, że zniewolony zostanie społeczeństwo i to jest także jakieś przesłanie na dzień dzisiejszy, żeby zawsze stawać w obronie człowieka.
W miejscu, gdzie 16 grudnia 1981 roku zginęli górnicy, tego samego dnia postawiono krzyż misyjny, towarzyszący im podczas strajku w trakcie mszy świętych. Zawisły na nim lampki górnicze. Ludzie spontanicznie przynosili znicze i kwiaty. Gromadzono się przed kopalnią Wujek, aby oddać hołd poległym. Uczestników tych uroczystości spotykały represje, szykany, aresztowania, kary grzywny. W 1989 roku zarejestrowano Społeczny Komitet Budowy Pomnika ku czci górników kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach, poległych 16 grudnia. Przewodniczącym został Kazimierz Świtoń, zmarły w 2014 roku, opozycjonista w PRL, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska. Pomnik poświęcono i odsłonięto 15 grudnia 1991 roku. Monument to 33-metrowy krzyż, obok którego umieszczono 9 małych krzyży, w których znajdują się urny z ziemią z grobów ofiar pacyfikacji kopalni węgla kamiennego Wujek. Co roku przy pomniku odbywają się uroczystości. Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym otwartym mikrofonie w 39. rocznicę brutalnej pacyfikacji kopalni węgla kamiennego Wujek. Otwarty mikrofon powraca jutro o 12.10. Do usłyszenia, Marek Poniedziałek.